Pan Józef Wysiński, Park Krajobrazowy Dolina Słupi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wymienię Pana nazwisko, to od razu mi się kojarzy z dwiema rzeczami. Z bocianami i z nietoperzami, ale o tym sobie porozmawiamy. Policzył Pan bociany w tym roku? Chodzi o młode sztuki. Udało się to wszystko już zinwentaryzować. To takie jest bardzo techniczne i administracyjne słowo, no ale inaczej się tego zrobić po prostu nie da.
Tak, tak. Udało się policzyć troszeczkę to, ale to dosłownie w dniach się przesunęło w czasie, ponieważ zacząłem później. Zazwyczaj 10 jest taką datą strategiczną dla liczenia młodych, a w tym roku zaczęliśmy po 10 i skończyliśmy 18, ale wyniki są bardzo zadowalające, ponieważ wzrasta nam liczba młodych bocianów i to jest bardzo dobrze. Co jeszcze ciekawe jest, że ma przełożenie ilość zajętych gniazd, bo ta liczba młodych, a mówimy o 38 młodych bocianach, gdzie w okresach takich niżowych było 20-22, no to już było słabo. I te 38 bocianów jest z 14 gniazd, a w sumie zajętych było 16. Także tylko z dwóch gniazd niewyprowadzone były lęgi, a bywało 19, a z 12 lęgi tylko. Także no, dzieje się dobrze, ale czy to jest jednorazowe, czy to jest jakiś trend, to się dopiero okaże. Mogę się tylko odnieść do ubiegłego roku. Też nie było źle, ponieważ było 35 młodych bocianów. Także no, powiem, że u nas jest dobrze.
Czyli bocianów coraz więcej, to jest dobra informacja. A proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak to się technicznie odbywa? Bo pewnie nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Jak pan te bociany liczy? Jaka jest ta, w cudzysłowie oczywiście, technologia?
Normalne, obserwuję po prostu. Ja się do tego zabieram już, że tak powiem, wcześniej, ponieważ na wiosnę obserwuję mniej więcej, które gniazda są zajęte. Robię sobie notatkę i wtedy jest mi łatwiej szukać tych gniazd zajętych. No bo jeżeli gniazdo widzę, że jest już, a są takie od lat, bo jeszcze wracając może do tych ilości, można wspomnieć o ilości w ogóle gniazd, bo gniazd mamy 33, tak? A z połowy tylko są sukcesy lęgowe, połowa była zajęta, także gniazda są, niech one przylecą, niech zajmują, niech wyprowadzają młode. Także ja już od wiosny sobie robię notatki. Czasami jest na przykład w tej takiej bazie, którą się wypełnia, jest taka rubryka uwagi. No i tam można sobie te uwagi jakieś, na przykład kiedy przyleciały, czy coś ciekawego, to tam się zawsze to wypisuje. A poza tym niektórzy ludzie, którzy są bardzo związani z tymi bocianami, na których posesjach one są, czy w pobliżu, prowadzą też takie zapiski i jak się już jest w trakcie tego prawdziwego liczenia lipcowego, no to w rozmowie właśnie z tymi ludźmi można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć i oni też mówią, no i wtedy w tych uwagach można wpisać, tak, że tu była jakaś walka, że tam został jeden wyrzucony, czy jakaś inna sytuacja, bo różne się sytuacje zdarzają, czy drapieżniki atakowały dorosłe, czy bociany między sobą, także dużo ciekawych rzeczy między innymi z tych obserwacji i z rozmowy i to wszystko razem, bo to jest proces. Tak? Od wiosny do tego lipca i ja nie jadę w ciemno już do danego gniazda, ponieważ wiem, że tam trzeba się czegoś spodziewać.
To wróćmy jeszcze do tego technicznego aspektu. Rozumiem, że to lornetka, czy jak pan to obserwuje? Bo teraz już niektórzy na przykład mają drony. Czy to rozważa pan w ogóle? Czy to jest w ogóle używane? Czy to jest niebezpieczne dla zwierząt i nie chcielibyście tego używać? Jak to
nie,
wygląda?
Nie. Mamy drona na stanie, ale jeszcze do liczenia bocianów nie był używany, ale wchodzi w grę, bo jeżeli to zrobimy w odpowiednim dystansie, ma to sens, ponieważ jest to dokładne. No, jeszcze z takich ciekawostek tylko mogę powiedzieć, ponieważ brałem udział w obrączkowaniu bocianów i zawsze moje wyobrażenie o gnieździe bociana z dołu jest takie, że to gniazdo jest ogromne i tak prawdopodobnie jakieś tam wklęsły, bo tych bocianów nie widać. Ale jakie było moje zdumienie, jak wyjechałem wysięgnikiem na górę, patrzę, a to jest płaskie, dosłownie płaskie jak stół. A zawsze wyobrażałem sobie, że to gniazdo jest wklęsłe, ponieważ też jeszcze wracając do takich wcześniejszych liczeń, był taki rok bardzo mokry i zimny dla bocianów, kiedy była bardzo duża śmiertelność młodych. Mówili niektórzy, że bociany się utopiły. No ale i właśnie ja, wyobrażając sobie, jak to gniazdo wygląda, no tak sobie to Tłumaczyłem, ale jak zobaczyłem to płaskie gniazdo, no to troszeczkę te moje te wyobrażenia się zmieniły, nie? Także to było zaskoczenie ogromne, że to gniazdo jest płaskie i te bociany wszystkie są jak na stole, wyłożone, leżą młode. One mają już instynkt, muszą się chować płasko, leżą nieruchomo. No, dużo takich ciekawych spostrzeżeń i obserwacji właśnie z tego obrączkowania. No, przełożyło się później na te kontrole. Oczywiście do obserwacji jeszcze w tej chwili używamy rolnetki, ale w okresie, kiedy już sprawdzamy, one są już tak duże, że bywają jakieś późne lęgi. To wtedy jest problem, ale z reguły już podskakują, ładnie prostują skrzydła, a poza tym też ta relacja z ludźmi, nie? Ludzie już mnie znają i jak przyjeżdża, a tu ten od bocianów taki zakręcony. No i wtedy jest łatwiej też tą ilość dokładnie oszacować i wpisać.
Czy to jest tak, że jak pan mówi, 38 sztuk młodych jest? Znaczy, że tyle się tylko urodziło i tyle przeżyło? Czy było więcej i część niestety w różnych okolicznościach straciła życie?
Nie, w tym roku nie. W tym roku akurat nie mieliśmy takiej sytuacji. Dwie pary, które w ogóle nie podjęły lęgów. Nie wiem dlaczego. No, są takie pozytywne zjawiska, że na przykład w gniazdach, które przez 2 czy 3 lata były bez lęgu, przylatywały bociany. Nawet mi ludzie mówili, że dronem obserwowali, patrzeć, czy są jaja złożone. Ale nie było takiej sytuacji. A w tym roku wyprowadziły z tego gniazda młode. A jest to gniazdo takie, no, przykład Mielna na przykład, gdzie drugi rok nie mają młodych, ale strat żadnych nie było, na szczęście. Dowiedziałem się o stracie, ale to w innej miejscowości, w Starkowie, gdzie młody bocian usiadł na linię, na końcowy słup, tam gdzie jest pewnie transformator, no i niestety zginął. Mieliśmy taką sytuację w parku, w Gałąźni Wielkiej kiedyś też, 2 zginęły.
W tym roku?
A to w Starkowie świeże z tego roku, tak. Dzieją się takie sytuacje. Młode jeszcze nie umieją się zachować. No jest to problem. My swego czasu zgłaszaliśmy to do zakładu energetycznego, żeby jakąś osłonę zrobić, no ale to nie jest takie proste. Nie, nie jest takie proste, no i to jest ryzyko dla młodych właśnie. Nie?
Czasami gdzieś tam w internecie widzicie takie filmiki, kiedy dorosły osobnik wypycha jednego młodego z gniazda. To się zdarza i z czego to wynika?
Wypycha, ale co, wyrzuca go, tak? W tym sensie. No, prawdopodobnie przyczyną może być albo stan fizyczny tego młodego, że on nie rokuje na jakieś przeżycie, ewentualnie jakieś braki pokarmowe, że on dorosły nie będzie w stanie wykarmić. Bo też wrócę do tego obrączkowania. Też mieliśmy taką przygodę, że bocian miał jedną nogę uszkodzoną i to w ogóle, no, taki był od urodzenia. I trzeba było jakieś decyzje podjąć i to drastyczne, nie? Że on po prostu nie ma szans na przeżycie i takie się sytuacje zdarzają, a bociany same decydują. To już nas spotkało, tak? W czasie tego obrączkowania my musieliśmy decydować, a wcześniej to bociany zdecydują.
To ta natura bywa też okrutna. A rekord, jeżeli chodzi o populację młodych w gnieździe w tym roku?
4. 4, 2 gniazda z 4. Także no, piątki już dawno nie było. Kiedyś bywały piątki i 6. I 6 nawet. Ale to bardzo dawno, szczytowe okresy, gdzie mieliśmy nawet 60 młodych bocianów, były, ale to już lata temu. Kiedyś miałem takie dokładne statystyki zrobione, ale w tej chwili nie pamiętam, w którym to było roku, ale były takie sytuacje. Zmienia się bardzo krajobraz, co jeszcze, hodowla zwierząt, wykaszanie. Jest dużo takich czynników, które mają wpływ na tą ilość tych młodych i na całą populację tutaj, w naszym regionie, bo na przykład Bierkowo jest takim przykładem, gdzie wzrosła ilość gniazd, a to jest zasługa bliskości wysypiska śmieci, ponieważ bociany traktują to jak stołówkę. I dlatego w Bierkowie, no Bierkowo jest zasłynęło z dużej ilości gniazd bocianych. Tam bardzo duża jest ilość gniazd, no ale w tym roku akurat, jeżeli chodzi o sukces lęgowy, aż tak to dobrze nie wygląda, bo nie wszystkie są zajęte, albo nie we wszystkich, czy nie wszystkie jaja dały efekt, tak? Bo były też jaja, które w ogóle no, nie były zalężone i z tego nic nie było.
Czy jest taka miejscowość, w której jest jakaś rekordowa liczba gniazd? Nie mówię, czy zasiedlonych, czy też nie, bo wydaje mi się, że jak kilka razy przejeżdżałem przez Cecenowo, to tam rzeczywiście tych gniazd na słupach, na domach jest sporo. To jest taka miejscowość jakby odbiegająca od średniej polskiej wsi, czy nie?
Tak, tak, są takie miejscowości, tylko że na terenie parku akurat nie mamy takich. Cecenowo jest jeszcze w powiecie sławieńskim Staniewice, gdzie też akurat tam jest ta Dolina Wieprzy i bardzo dużo gniazd, bo właśnie z tego obrączkowania to wiem, ponieważ tam kilkanaście gniazd. Także to jest miejscowość, która słynie z bocianów. Nawet mają, to nie jest logiem tej miejscowości, ale na wjeździe są takie sztuczne, zrobione bociany. Też w czasie tego obrączkowania spotkaliśmy panią, która mówiła nam wiersz o bocianach. Także tam widać, że miejscowość żyje bocianami. A na terenie parku mamy tak po dwa gniazda, nie? Po jednym. Nie ma aż takiej dużej koncentracji.
Mówił pan, że tych gniazd jest dużo więcej niż tych zasiedlonych. To znaczy, że populacja bocianów jest mniejsza niż lata temu? Czy po prostu one są w stanie zakładać kilka gniazd i wybierać co roku inne? Czy przylatują do tego samego? Jak to wygląda?
Raczej przylatują do tego samego. Ilość gniazd jest stała, ale jak wspomniałem o tej ilości 60 młodych, to rzutowało wtedy, bo to trzeba było wtedy zerknąć na statystykę i zobaczyć na przełożenie, z ilu te 60 młodych było, z ilu gniazd. I to by dało nam obraz, ponieważ te gniazda, one są cały czas, tylko że zmienia się oczywiście, bo czasami któreś wypadnie, a któreś powróci. Fizycznie raczej nie ma takiej sytuacji, żeby gniazdo zniknęło. Bywa sytuacja, że na przykład było na drzewie, taki przykład jest z radusza, było na świerku, ale zostało przeniesione na słup energetyczny i tam w tym roku jest sukces lęgowy, a przez kilka lat na tym świerku nie było, wcześniej było, bo to też rodzi różne sytuacje, bo jeżeli odrastają gałęzie na świerku, trzeba je przycinać, trzeba o to gniazdo dbać, żeby było dostępne dla bocianów. One na to patrzą.
Bociany wybierają albo gdzieś tam okolice komina, dach, słup energetyczny, drzewo. To są takie najpopularniejsze miejsca, w których bociany zakładają gniazda i one wyglądają na jakieś potwornie duże i ciężkie. Ile to może ważyć?
Nie wiem, ale jest to ogromne, bo w czasie tego obrączkowania podaje się takie parametry, średnicę i wysokość. I były takie wysokości, na przykład 120 cm tego urobku, tego na tym gnieździe, tego materiału, który zajmuje gniazdo. No średnice to tam za dużo nie odbiegały w jakichś tam parametrach. No najmniejsze miało metr, 1,20 m, 1,40 m, no to też rzutuje na ilość. To można by było przełożyć tak, wydaje mi się, że gdzieś koło, no jakby to ten materiał wszystki zrzucił na przyczepę, to pewnie pełna przyczepa by była tego, taka pospolita przyczepa do ciągnika.
Rozmawiałem kiedyś z energetykami, którzy instalowali takie te specjalne telaże, żeby gniazda powstawały nie bezpośrednio na instalacji, bo to też powodowało różnego rodzaju problemy czy przerwy w dostawie energii, to mówili mi, że nawet to kilkaset kilogramów potrafi ważyć.
Oni pewnie tak, bo wiedzą z doświadczenia i ważą, ale jeszcze charakterystyczny jest na przykład widok gniazda na wysięgniku, bo zazwyczaj tak jest, tak? Na wysięgniku jest platforma. I znowu wracam do tych uwag, które się tam wypełnia i były takie sytuacje, że to gniazdo się chwiało, ponieważ na tym gnieździe tego materiału było bardzo dużo, a ten wysięgnik to jest taki kątownik po prostu, czy dwuteownik, taka sobie tam metalowa część i musieliśmy pisać, bo wtedy był argument do tego, żeby albo zdjąć z tego gniazda trochę materiału, albo poprawić coś, bo gniazdo zaczynało się chwiać, takie sytuacje były.
Mówił pan, że różnego rodzaju niebezpieczeństwa czyhają na bociany, również te młode. Jakie to są niebezpieczeństwa?
Linie takie energetyczne, tak, bo akurat mówiłem o takich dwóch przykładach. W zeszłym roku w miejscowości Jeszkowice doszło do takiej sytuacji, że drapieżnik zabrał młodego bociana z gniazda. I to była już druga taka sytuacja. Ja tego nie widziałem, ale
nie wie pan, jaki drapieżnik? Czy coś latającego, czy coś...
No, latającego, tak. Latający ptak. Tak drapieżny. Nie? Z opowieści ludzie mówili brązowy taki ptak, no i że zabrał młodego. No w tym roku nie ma tam akurat w ogóle. Nie widziałem bocianów ani lęgu. Nie ma w tym gnieździe, czy to jest sukces, znaczy to kontynuacja tego, że bociany się tam wystraszyły, czy coś takiego. Bywa też tak, że na przykład miałem taką sytuację w osiekach gutowskich, że bociany coś zjadły. Czy to był, no, ludzie mówili różnie, że to mogło być po opryskach, czy po jakimś chemizowaniu tego pola, czy czegoś. I w wyniku tego bocian po prostu padł i zostały młode. Nie? Takie sytuacje się też zdarzają. Nie?
I co się wtedy dzieje? Zostają takie młode jeszcze nieodchowane?
No to albo pomagają ludzie, bo jeżeli to nie ma przełożenia na młode, że one są zdrowe, no to można im pomóc. Tak? Można je dokarmiać, bo takie sytuacje się zdarzają. Na przykład zginie jeden dorosły i wtedy ludzie pomagają i dostarczają jedzenie. I
jak się pomaga bocianom? Do gniazda też trzeba wrzucić?
Niekoniecznie do gniazda, ale w pobliżu. Bociany się bardzo przyzwyczajają. Dużo jest takich opowieści, że bocian nawet, kolega opowiada, że puka do drzwi. Tak się przyzwyczaił do właścicieli, gdzie w pobliżu jest gniazdo, że dosłownie puka i jest nauczony, że tam o jakiejś porze coś tam dostanie. Bo też słyszałem takie opowieści, na przykład ktoś wystawił kopytka. Kopytka, normalne jedzenie kopytka. I przedziwna była sytuacja, jak bocian rano te kopytka sobie podrzucał do góry i tak łapał, także przyzwyczaja się. No to akurat wiem, bo tam akurat w Podwilczynie taka jest sytuacja. Bocian jest blisko i kiedy kończą żerowanie kury, to on przylatuje i też korzysta z tego.
Sejmiki tak zwane, one się zbierają, tak?
Już są.
Właśnie widziałem w Bierkowie chyba się zbierają, tam przy tym wysypisku. Po co to jest organizowane? One się organizują już do wylotu?
Tak, pomału się już przygotowują i te, które są mocniejsze, odlatują, bo też te, które miały późne lęgi, no to jeszcze zostają z młodymi, asystują i trochę później będą leciały. A tak już za 2 tygodnie to już będzie wędrówka i będą się przemieszczały. No, w tej chwili jest o tyle dobrze, że są wykorzystywane GPS-y, takie plecaczki mają bociany z GPS-ami, można śledzić wędrówkę, a mało tego, nawet są kamerki umieszczane. To czytałem w mediach, że takie sytuacje, my nie braliśmy w tym udziału, ale kiedyś szukaliśmy takie bociany, które właśnie z takiej akcji, bo to była inicjatywa jakiejś prywatnej osoby, duże pieniądze wyłożyła na to, szukaliśmy, bo zaginęło, bo no, z tego GPS-u można śledzić wędrówkę i wiedzieć, co się z ptakiem dzieje.
Kiedyś pamiętam, przyleciał jakiś ptak raniony jakąś strzałą tutaj. Nie wiem, czy pan pamięta tę historię.
Słyszałem o tym.
Pan w tym nie brał udziału?
Nie. Nie, ale słyszałem o tym, ale mogę powiedzieć na przykład o bocianie, który był zaobrączkowany w Szwecji, którego mieliśmy 3 lata temu, tak, w stronę Ustki w Strzelinie. I historia tego bociana była ciekawa, bo właśnie na podstawie obrączki można było się dowiedzieć, jak mniej więcej tam jego ten okres przylotów wyglądał.
Wie pan, bo wszyscy kojarzą tak, że bocian to typowo polski ptak, przylatuje tylko do Polski, na zimę leci gdzieś tam do Afryki, a potem do Polski wraca, a pan tu mówi o Szwecji.
No, z tego właśnie widać, że mimo tego, że no, taki chłodniejszy kraj Szwecja, ale tak, ale właśnie to taka ciekawostka była dla nas też, nie? Bo odczytało się te parametry, no bo oczywiście jak się obrączkuje młode, no to wszystko jest tam zapisane, bo są parametry te pomiarowe, skrzydła i dzioba i tak dalej. Ale między innymi te kody i one później są potrzebne, jeżeli ktoś odczyta, zgłosi to i wtedy bardzo dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Nie? To obrączkowanie nie dotyczy tylko bocianów. Też nietoperze są obrączkowane, telemetria jest stosowana u ryb, także dużo ciekawych rzeczy.
Daleko lecą bociany?
No lecą 2 drogami, tak się mówi, że do tej pory tak było, ale teraz wiemy już. Przykład tego Bierkowa nam mówi, że niekoniecznie, bo w Hiszpanii jest taka sytuacja, że tam bociany nie lecą daleko, ponieważ wykorzystują te właśnie wysypiska śmieci. No po co? Ekonomia, tak?
Czyli nie do Afryki, a do Hiszpanii.
Ale hiszpańskie mogą w ogóle nie odlatywać, tak? Sytuacja z łabędziami krzykliwymi. Jest taka, że łabędzie krzykliwe kiedyś migrowały przez Polskę. Jak była zima, no to tam się okresowo zatrzymywały, leciały dalej na zachód, tam gdzie była dostępność jakiegoś pożywienia. A w tej chwili nie mamy zim i one chętnie zostają u nas i korzystają z jakichś tam pól po kukurydze najchętniej, albo na jakichś tam oziminach, albo na innych polach. I to ekonomia przemawia. No po co ma lecieć tak daleko, jak wystarczy tu, jest pożywienie.
A dlaczego zdarza się, że bocian zostaje w Polsce na zimę? To jest efekt tego, że to ma być łagodna zima, czy coś poszło nie tak? Pytanie co?
No raczej ma przełożenie na coś nie tak, czy jakiś późny lęk, czy jakaś kontuzja, bo sytuacji jest masa. No, my mieliśmy ten przypadek z tym bocianem właśnie, z tą niewykształtowaną w ogóle nogą, to jeszcze był młody, tak? Ptak, a jeżeli kontuzja się zdarzy dorosłemu i ktoś tym ptakiem się opiekuje, bo są specjalne miejsca, gdzie te ptaki można zostawić i tam są opiekunowie, czy w Warcinie jest taki ośrodek, tak, dla ptaków. No to taka sytuacja się może zdarzyć, że ten ptak zostanie, bo słyszymy nieraz o sytuacjach, gdzie się widuje bociana. Objazda słynna była przez jakiś czas, tak, że tam bocian został i był dokarmiany przez ludzi, ale widzimy, że zimy są coraz bardziej łagodne, także mają szansę na przetrwanie.